Marzec był tym miesiącem, który według wielu obserwatorów sceny politycznej był zdecydowanie najgorszym miesiącem dla partii Donalda Tuska. Od początku kadencji, piszą publicyści, do wzrastającego gwałtownie bezrobocia i pogłębiającego się kryzysu gospodarczego doszło wiele bulwersujących afer, których bohaterami byli nie tylko samorządowcy Platformy, ale i ministrowie w rządzie Donalda Tuska. I nagle okazuje się, że młody, dwudziestokilkoletni magister może zachwiać tutaj historią. Operacja Zyzek, jak piszą publicyści, była tylko przykrywką do wyciszenia tych wszystkich afer związanych z bohaterami Platformy Obywatelskiej. Czy rzeczywiście tak jest? Z tym pytaniem zwracam się do naszego gościa. Dzisiaj jest nim pan profesor Andrzej Janusz Zybertowicz. Szczęść Boże, panie profesorze.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Panie profesorze, pańskie zainteresowania dotyczą przede wszystkim socjologii, jak wiemy, oraz wiedzy zakulisowych wymiarów życia społecznego. Czy też rąbka tych zakulisowych przyczyn życia naszego społecznego i politycznego mógłby pan nam uchylić, przyglądając się właśnie tym minionym sprawom dotyczącym poszczególnych afer, które wybuchają?
Wyrażona przed chwilą sugestia, że rozpoczęcie kanonady na magistra historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana Zyzaka, było klasycznym PR-owskim propagandowym przykryciem, czyli odwróceniem uwagi opinii publicznej od poważniejszych problemów, jest trafne. Ale dla mnie, jako dla badacza i jako profesora Uniwersytetu, o wiele bardziej niepokojąca jest inna sytuacja, bo to, że politycy posługują się propagandą, to, że nie tylko oszczędnie gospodarują prawdą, ale posługują się kłamstwem, to, że wprowadzają niepotrzebnie emocjonalny wymiar do komunikacji publicznej, to jest jakby normalne. Trzeba się z tym pogodzić. Natomiast istnieją ludzie, którzy funkcjonują na uniwersytetach, istnieje świat akademii, który powinien znać podstawowe standardy badawcze, podstawowe standardy metodologiczne, podstawowe standardy rzetelności. Jeden z tych standardów mówi, że nie można wypowiadać się o rzeczach, których się nie zna. Tymczasem spora grupa profesorów nie czuła żadnego zażenowania, gdy wypowiadała się o książce młodego badacza z Uniwersytetu Jagiellońskiego i bardzo brutalnie ją oceniała. Gdyby rzecz dotyczyła kogoś cenzusem akademickim, czyli profesora, albo jakiejś znanej postaci, to prawdopodobnie mało kto pozwoliłby sobie na takie brutalne i bezpodstawne, nieracjonalne zachowanie, czyli potępianie całkowite, przekreślanie dorobku kilku lat pracy jakiejś osoby bez zapoznania się z owocami tej pracy. Ja nazywam tą sytuację abdykacją rozumu. Jest to bardzo zły znak, który wystawia złe świadectwo sporej części polskiej inteligencji akademickiej.
Takie zachowanie i taka wrzawa też przekierunkowywuje się w stronę Instytutu Pamięci Narodowej, którego istnienie próbuje się albo zakwestionować z jednej strony, a jest to urząd obwarowany, no on istnieje w ramach określonego prawa, bądź też próbuje się przypiąć łatkę urzędu czy instytucji politycznej i w ramach odpolitycznienia obsadzić ją swoimi osobami.
Wielu polityków i sympatyków Platformy zachowuje się tak, jakby nie rozumiało, że prawda często ze swej natury ma charakter polityczny. Bo jeśli na przykład czyjś autorytet jest oparty na kłamstwie, to w momencie, gdy mówimy prawdę o tym, kim była ta osoba, jak się zachowywała, to ta prawda podważa autorytet tej osoby. Jeśli jakaś wiedza społeczeństwa w jakimś procesie historycznym była oparta na kłamstwie albo na niepełnej wiedzy, to w momencie, gdy docieramy do nowej wiedzy, to prawda zmienia społeczne wyobrażenia, zmienia społeczne hierarchie, prawda może dodawać autorytetu jednym postaciom, a innym odbierać. I w tym sensie Instytut Pamięci Narodowej, który przetwarza ogromne ilości informacji zawarte w archiwach, wytworzone przez tajne służby PRL, odsłania pewne rąbki prawdy. I okazuje się, że zdaniem wielu polityków i propagandystów Platformy nie wolno w Polsce posługiwać się prawdą jako narzędziem gry o świadomość społeczną, jako instrumentem, dzięki któremu odsłaniamy ludziom kurtyny złudzeń i mówimy, było inaczej. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna i znowu niepokoi to, że spora część inteligencji akademickiej, czy nawet większość inteligencji akademickiej, ludzie, którzy, tak jak ja, uczą studentów standardów dochodzenia do prawdy, uczą procedur, za pomocą których odróżnia się fałsz od prawdy, za pomocą których odróżniamy hipotezy od wiedzy potwierdzonej, ci ludzie milczą w sytuacji, gdy tworzy się atmosferę odstraszania młodszych i starszych badaczy od podejmowania tematów, które byłyby niewygodne dla tych, którzy aktualnie są przy władzy.
Historia i prawda o niej jest jednym z elementów naszego życia społecznego i pewnych określonych pozytywnych relacji, na których tworzy się przyszłość i tworzy się, buduje się zręby narodu, a okazuje się, że uderz w stół, a gazeta się odezwie. Już pani Ewa Milewicz chce oddawać odznaczenia otrzymane przez prezydenta. Gazeta Wyborcza pisze, że ludzie otrzymują krzyże za walkę z Wałęsą. Wobec tego, o co w tym wszystkim chodzi?
No, chodzi o władzę, o wpływy. Ludzie otrzymują krzyże za to, że stworzyli instytucję, która umożliwia dochodzenie do prawdy. Gdy ta prawda nie odpowiada czyimś wyobrażeniom, to okazuje się, że środowisko, które ma usta pełne pochwał demokracji, pluralizmu, które mówi, że rzeczywistość nie jest czarno-biała, tylko złożona, to w momencie, gdy ukazywane są te aspekty rzeczywistości, te jej fragmenty, które temu środowisku nie pasują, to ono zachowuje się jak rozemocjonowani chłopcy w piaskownicy, którzy mówią, bierzemy zabawki, idziemy na swoje podwórko. Zapominając, że jeśli mamy być jednym społeczeństwem, w którym jednym z podstawowych praw i filarów demokracji jest wolność, to wolność zakłada prawo do konfliktu, prawo do konfrontacji różnych punktów widzenia. Jeśli premier Tusk krytykuje ideę pisania historii na nowo, to zachowuje się tak, jakby chciał, żeby społeczeństwo zastygło, zabetonować chciałby wyobraźnię społeczną, prawo do wątpliwości, prawo do dochodzenia do prawdy poprzez błędy, jakby chciał zakazać rozwoju w ogóle. To jest tak absurdalne, że zachodzę w głowę, jak jest możliwe, że profesorowie, którzy do czasów rządów PiS-u tak odważnie walczyli w imię rzekomo zagrożonej demokracji, dzisiaj położyli uszy po sobie i są nieobecni w przestrzeni publicznej.
Czyli wrzawa o Instytut Pamięci, wokół Instytutu Pamięci Narodowej, to krzyk rozpaczy środowisk tracących wpływy, w tym między innymi środowisk
ale także Częściowo tak, ale także cyniczna gra o pozyskanie części elektoratu SLD-owskiego i pozyskanie posłów SLD-owskich, którzy są potrzebni do uchylania wet prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przecież oni od dawna uważają, że IPN jest instytucją szkodliwą i powinna być rozwiązana. Dlaczego jest instytucją szkodliwą? Bo zawiera wiele informacji, które w nieciekawym świetle stawiają całą formację komunistyczną. IPN jest w posiadaniu informacji pokazujących, jaka była prawdziwa natura systemu komunistycznego oraz informacji pokazujących, jak patologiczne grupy interesów na początku lat 90. wywierały wpływ na myślenie Polaków i na kształt instytucji.
Nie jest, panie profesorze, paradoksem to, iż nie właśnie środowisko uniwersyteckie w postaci czy w osobach profesorów przybliża nam prawdę, tylko o tym, że król jest nagi, powiedział nam 24-latek.
To spostrzeżenie, ono dodatkowo potwierdza tę tezę, że spora część tak zwanych dojrzałych badaczy, którzy swego czasu mieli odwagę i poważny dorobek, jakby zachowują się tak, jakby przestali wierzyć w te wartości, w te standardy, które przekazują młodzieży. Jakby wyparli się jednego z posłannictw nauki. I nauka w kulturze nowoczesnej ma dwa ostrza. Z jednej strony zwalcza kłamstwo, ale z drugiej strony także poprzez to, że teoretycznie przynajmniej nie hołdując żadnym autorytetom podważa także tradycje i religię. Ale być może to jest cena za wolność badań naukowych. Tymczasem okazuje się, że nikt nie odważa się podważać słów premiera, który występuje w roli kogoś, kto chce być regulatorem nie tylko dyskursu publicznego, ale regulatorem kierunku badań naukowych. I z tego punktu widzenia jest całkowicie normalne, że ktoś, kto nie jest uwikłany w karierę, jest to jest naturalne, że ktoś, kto jest nieuwikłany w karierę, a kto chce poznać prawdę, kto ma energię, czyli młody badacz, podejmuje takie wyzwania, ale zarazem wszyscy historycy, jeśli nie zostaniemy wszyscy utopieni w totalitarnym czy quasi-totalitarnym propagandowym matriksie, powiedzą, że to, że najtrudniejsze tematy były podejmowane przez Cęckiewicza, Gontarczyka, Zyzaka i może innych młodych badaczy, a ci dojrzali badacze pisali same grzeczne rozprawki, które nikogo nie interesowały, to jest jakby znak kompletnego niepowodzenia, kompletnej klęski całego pokolenia. Żeby to nie była tego typu klęska, która skończyła się w XVIII wieku rozbiorami Polski.
A takie istnieją możliwości. Panie profesorze, czy ta sytuacja...
W sensie dosłownym nie, ale kraj, który podcina skrzydła swoim własnym elitom intelektualnym, kraj, który zniechęca młodych doktorów, doktorantów, magistrów do podejmowania trudnych tematów, to jest kraj, który odcina sobie kawał mózgu. A w sytuacji zagrożeń to z elity, które mają odwagę wysuwać niekonwencjonalne rozwiązania, decydują o kondycji całego państwa, a nie propagandyści w stylu polityków i sojuszników Platformy.
A wieszcze mówili, szukajcie prawdy jasnego płomienia. Te słowa powinni i winni młodszym przypominać starsze pokolenia. Pan profesor zauważa, że tego jednak nie ma we współczesnych środowiskach intelektualnych.
Nie ma i nie tylko z tego powodu, że część profesury to są ludzie, którzy byli związani w PRL-u z tajnymi służbami, ale nawet ci, którzy nie mają nic za skórą, którzy nic złego, nic niegodziwego, niegodnego nie zrobili w czasach PRL-u, stali się takimi owieczkami, które potrafiono propagandowo zmanipulować i uwierzyli, że fakt, że raz czy drugi przy odbieraniu paszportu wymienili parę zdań z funkcjonariuszy MSB, spowodował, że na pewno im grubą teczkę napisano i teraz mogą stać się ofiarami jakichś rozliczeń.
Albo dopisano.
To się bardzo rzadko zdarzało. Po prostu.
Tak? Jeszcze jedna sprawa, panie profesorze. Czy ta cała awantura i to, co się dzieje wokół właśnie książki, publikacji Pawła Zyzaka, Lech Wałęsa, Idea i Historia, nie uważa pan, że jest doskonale zaplanowaną i prowadzoną akcją polityczną, służącą określonym celom?
Że to jest raczej akcja zaplanowana krótkofalowo, bo w momencie, gdy okazało się, że reakcje środowisk akademickich na pomysł kontroli pani minister Kudryckiej są niekorzystne dla ekipy Tuska, to natychmiast zrobiono inną propagandową wrzawę, narażając na szwank reputację naszego kraju, rozpoczęto konflikt wokół gry o stanowisko sekretarza generalnego. Ja sądzę, że gdyby propagandowa nagonka na Zyzaka i IPN przebiegała zgodnie z planem, to znaczy gdyby reakcje sporej części opinii publicznej były korzystne dla Platformy na tą nagonkę, to nie musiano by atakować prezydenta za negocjacje co do sekretarza NATO. I wejście ostre Platformy, zainicjowanie przez samego premiera Tuska publicznego ataku na politykę prezydenta, to był znak, że akcja przeciw Zyzakowi spaliła na panewce, że okazało się, że zarzucanie mu, że bazuje na źródłach anonimowych, jest nieprecyzyjne, gołosłowne, że źródła te stanowią drobny procent wszystkich jego źródeł, a w dodatku, gdy dziennikarze mediów naszego regionu, Gazety Pomorskiej, Nowości, Ekspresu Bydgoskiego, pojechali w teren i porozmawiali z tymi osobami, z których rozmawiał Zyzak, to te osoby taką falą kłamstwa były zniesmaczone, że postanowiły odsłonić swoją twarz do kamery. Powtórzyły te informacje, które mój młody kolega badacz, z którym się solidaryzuje, jak badacz z badaczem z Krakowa, przedstawił czytelnikom.
Panie profesorze, mówił pan o fiasku tej akcji, ale czy również fiaskiem zakończy się próba zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej?
To będzie... Ja nie wierzę, żeby Platforma była zdolna do robienia czegoś po prostu w imię interesu publicznego i to, czy to się skończy fiaskiem, czy nie, będzie zależało od tego, jak z wyników sondażów Platforma będzie odczytywała poziom społecznego przyzwolenia na atak na IPN. A poziom społecznego przyzwolenia będzie zależał od tego, czy my, obywatele, będziemy mieli odwagę protestować, czy będziemy integrować się w internecie, czy będziemy zbierać listy poparcia, czy będziemy robili konferencje, czy będziemy robili publiczne dyskusje w imię obrony wolności słowa. IPN nie jest wartością samą w sobie, ale jest jako jedna z instytucji, dzięki której można prowadzić badania nad prawdziwym obliczem mechanizmów, które doprowadziły do tej sytuacji, w jakiej żyjemy. I w tym sensie IPN jest po prostu jednym z filarów wolności. Ale to, czy ten filar będzie zmiażdżony, czy nie, będzie zależało także od naszych reakcji, od reakcji obywatelskich, w tym od reakcji środowisk studenckich i profesorskich.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za udzielenie dzisiejszego wywiadu dla Aktualności Dnia w Radiu Maryja. Przypomnę państwu, że pan profesor Andrzej Janusz Zybertowicz był naszym rozmówcą. Raz jeszcze dziękuję i szczęść Boże.
Serdecznie wszystko.